Szanowni Państwo, w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie witam Państwa na ostatnim, przynajmniej w tym sezonie, spotkaniu z cyklu Tytanie Sportu pod tytułem Srebro nigdy nie przekute w złoto. Witam tych z Państwa, którzy zgromadzili się na sali w centralnym przystanku Historia imienia Janusza Kurtyki w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej, a także tych, którzy postanowili obejrzeć naszą rozmowę w internecie na kanale IPN TV dostępnym w serwisie YouTube. Letnie Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie z 1992 roku odbyły się tuż po upadku Związku Sowieckiego. Polscy sportowcy przywieźli z Hiszpanii 19 medali, 3 złote, 6 srebrnych i 10 brązowych. Wśród srebrnych medalistów olimpijskich była polska młodzieżowa reprezentacja w piłce nożnej, która osiągnęła, jak się później okazało, ostatni sukces na jakiejkolwiek międzynarodowej imprezie. Trenerem tej drużyny był słynny Janusz Wójcik, a kapitanem Jerzy Brzęczek, który jest jednym z gości naszego dzisiejszego spotkania. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jerzy Brzęczek jest dziś bardziej znany z tego, że kilkanaście miesięcy temu był selekcjonerem dorosłej reprezentacji Polski w piłce nożnej i awansował do Mistrzostw Europy 2020. Sam w kadrze zagrał 42 mecze i strzelił 4 gole. Co istotne, bo niewiele osób o tym pamięta, strzelił bramkę w późniejszym mistrzom świata, czyli Brazylijczykom, w zremisowanym 2-2 meczu towarzyskim, który odbył się w marcu 1993 roku. Ponadto był mistrzem Polski z Lechem Poznań oraz mistrzem Austrii, grając w barwach FC Tirol Innsbruck. Nasz drugi gość, pan Tomasz Jagodziński, witam bardzo serdecznie.
Witam Państwa.
Parał się w swoim życiu różnymi zajęciami. Był dziennikarzem, politykiem, w tym senatorem Rzeczpospolitej, działaczem sportowym, rzecznikiem Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz dyrektorem Muzeum Sportu i Turystyki. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Muzeum Niepodległości. W okresie, który nas interesuje, był bacznym obserwatorem polskiego sportu, a szczególnie jego kulis. Szanowni Państwo, mamy dla Państwa małą niespodziankę. Dla tych z Państwa, bo tak żeśmy uzgodnili tutaj z panem Tomaszem, którzy będą aktywni w czasie tego spotkania, będą zadawać pytania. Mamy do rozdania kilka książek autorstwa pana Tomasza Jagodzińskiego, Cwaniaczku nie podskakuj i aferę i skandale polskiego futbolu. Myślę, że to jest taki mały upominek i będzie nagrodą dla tych, którzy później będą zadawać moim gościom i Państwa gościom pytania. Szanowni Panowie, wspominamy dziś historię wielkiego sportowego wydarzenia, a także sukcesu, który miał miejsce, no już bagatela, prawie 31 lat temu. Niemniej chciałbym zacząć de facto od końca i zapytać, nawiązując do naszego dzisiejszego tytułu naszego spotkania, dlaczego w Panów opinii to srebro nigdy nie zostało przekute w złoto? Innymi słowy, dlaczego mając tak dobrze zapowiadającą się generację piłkarzy, Jerzego Brzęczka, Wojciecha Kowalczyka, Andrzeja Juskowiaka, a także bardziej doświadczonych Romana Koseckiego czy Dariusza Dziekanowskiego, polska piłka wyleciała spoza orbity topowych drużyn europejskich na kilkadziesiąt lat. I to kieruję pytanie do obu panów.
Z perspektywy czasu oczywiście myślę, że pierwsza kwestia, ten sukces, jaki odnieśliśmy na Igrzyskach Olimpijskich w 1992 roku, na pewno w bardzo takim trudnym okresie dla naszego kraju, a w szczególności jeżeli chodzi dla sportu, patrząc na te wszystkie przemiany, jakie zaczęły następować. I reprezentacja olimpijska w tamtym okresie czasu była czymś innowacyjnym. Poprzez powstanie fundacji, ludzi, którzy tą fundacją zarządzali, pana Niemczyckiego, niestety świętej pamięci pana Henryka Lorskę, to było coś, co w tamtym okresie czasu było pewnym fenomenem, ale miało standardy zachodnie i ta organizacja tej reprezentacji, to wszystko, co się działo i budowa, która rozpoczęła się praktycznie już w 1988 roku, doprowadziła nas do wielkiego sukcesu. Jeżeli popatrzymy z perspektywy czasu, to co tutaj pan powiedział, to już jest 31 lat. Przez te 31 lat z jednej strony wielu ludzi na pewno to pamięta, wspomina i docenia. Są na pewno również tacy, którzy w jakiś sposób ciągle jak gdyby troszeczkę minimalizowali ten sukces. I patrząc na to z perspektywy czasu, na następnych Igrzyskach Olimpijskich nigdy nasza reprezentacja nie brała w ogóle udziału, tak więc myślę, że to była niesamowita grupa pod względem charakterów, dowodzona, rządzona przez niestety świętej pamięci trenera Janusza Wójcika, który na tamten okres czasu był akurat idealną postacią, idealnym trenerem do tych charakterów, jakie tworzyła ta reprezentacja. Na pewno później ta generacja piłkarzy nie zostało to do końca przykute na wyniki pierwszej reprezentacji. Oczywiście były też to inne realia, ale myślę, że kwestia dla mnie taka najważniejsza, ponieważ dosyć dużo szumu wywołało hasło zmieniamy szyld, jedziemy dalej. To wielokrotnie gdzieś tam wkładano to dla Wojtkowi Kowalczykowi, ale te słowa wypowiedziałem ja po powrocie, które na początku wywołało też troszeczkę takiego niesmaku ze strony tych starszych zawodników, którzy tworzyli pierwszą reprezentację. W tej takiej pierwszej jak gdyby reakcji poczuli się troszeczkę zagrożeni, tak? Ale ta wypowiedź moja nie miała nic wspólnego z kwestiami sportowymi, na zasadzie takiej, że ci starsi nasi koledzy mieli już w tej reprezentacji nie grać. Absolutnie nie. Rozchodziło się właśnie o kwestię organizacji Polskiego Związku Piłki Nożnej, a organizacji w szczególności przygotowania tego wszystkiego, co jest bardzo ważne, co jest otoczką do tego, żeby stworzyć warunki drużynie jak najlepsze i porównać to do tych warunków, jakie miały wtedy najlepsze reprezentacje, federacje w Europie czy też na świecie. I to w jakiś sposób niestety nie zostało przełożone. Nie do końca wykorzystano te doświadczenia z reprezentacji olimpijskiej właśnie w tym aspekcie, tak? Bo każdy z nas był świadomy, że przecież nie możemy całą reprezentacją nagle przejść do pierwszej reprezentacji, aczkolwiek duża liczba zawodników później w tej reprezentacji występowała i tworzyła jej siłę. I myślę, że to jak gdyby był taki jeden z argumentów. Drugi również argument, trzeba sobie zdać sprawę, że jednak te eliminacje i do Mistrzostw Europy, i do Mistrzostw Świata, patrząc na ilość drużyn, które występowały na wielkich imprezach, była zdecydowanie mniejsza i nie było to tak uproszczone, czy też tak łatwe, czy łatwiejsze, jak to ma miejsce obecnie. A w tamtym okresie czasu my praktycznie w każdych eliminacjach mieliśmy Anglików.
Nawet w tych eliminacjach do Igrzysk Olimpijskich, prawda?
Tak więc to był taki okres, że ze względu na rankingi, na to, gdzie się znajdowaliśmy, no na pewno te grupy, jeżeli popatrzymy, grupy eliminacyjne były dla nas bardzo trudne. Anglicy, Holendrzy, Włosi, tak więc to było zdecydowanie trudniejsze i dlatego też jak gdyby no, bardzo długo czekaliśmy na to, żeby polska reprezentacja znowu była na wielkiej imprezie i za selekcjonera Jerzego Engela pojechaliśmy na Mistrzostwa Świata w 2002 roku, tak więc ten okres był bardzo długi z jednej strony po Igrzyskach Olimpijskich w 1992 roku, po tym sukcesie, no i po udziale w 1986 roku na Mistrzostwach Świata w Meksyku za kadencji selekcjonera Antoniego Piechniczka.
No i część pana kolegów z tej młodzieżowej reprezentacji jeszcze w 2002 roku na boiskach Korei i Japonii grała. Tutaj mam na myśli Tomasza Wołdocha, prawda, Piotra Świerczewskiego, Marka Koźmińskiego. No oni jeszcze zdołali pojechać. Znaczy ja mam wrażenie, że te Igrzyska Olimpijskie i ten sukces na Igrzyskach Olimpijskich jest kompletnie zapomniany przez, powiedzmy to, polskie społeczeństwo, które interesuje się sportem. Ja sam miałem wówczas 7 lat, byłem no powiedzmy no gówniarzem, tak? Ale kojarzę Igrzyska Olimpijskie z 92 roku nawet nie przez ten pryzmat tego sukcesu, ale no inaczej, przez wiele lat kojarzyłem nie przez pryzmat tego sukcesu, ale na przykład przez to, że Korzeniowski dostał czerwoną kartkę idąc po medal. I jak to zostało, nie wiem, tak bardzo wyparte z, nie wiem, ze świadomości społecznej, że taki sukces w 92 roku był. Ale pan Tomasz Jagodziński, jeszcze żebym pan się podzielił własną receptą na to, dlaczego polska dorosła reprezentacja nie wyciągnęła, powiedzmy, wniosków i nie była istotnym tutaj graczem na arenie międzynarodowej już po 92 roku.
Po prostu w mojej ocenie to już 31 lat, Jureczku, jak ten czas leci.
To widać.
Ale my na szczęście ciągle młodzi. Szanowni Państwo, no wtedy byłem bardzo blisko tych wszystkich historii. i muszę powiedzieć, że chyba w Barcelonie, jeżeli chodzi o naszą reprezentację, nastąpiło coś takiego jak zachłyśnięcie tym srebrnym medalem, tak? Bo ta drużyna prezentowała się naprawdę wyśmienicie, tylko potem, po igrzyskach, po powrocie do kraju, nastąpiły tutaj właśnie różnego rodzaju sytuacje, które spowodowały, że Polski Związek Piłki Nożnej zaczął się odcinać od fundacji, która organizowała, tak jak Jurek powiedział, i całe szczęście, bo gdyby nie było fundacji, gdyby nie było tych ludzi, których zjednał do siebie Henryk Loska, trzeba o tym wyraźnie powiedzieć, to pewnie tego sukcesu by nie było. Wszędzie o wszystkim decydują ludzie. I tutaj sprawna organizacja i znalezienie sponsorów, którzy wyłożyli całkiem niemałe pieniądze na przygotowania dla tej reprezentacji i oczywiście wyjątkowy trener. Trener, który wcale nie był taki idealny, jak go tutaj przed chwilą kolega kapitan chwalił. No o zmarłych się źle nie...
Idealny w tamtym okresie czasu.
Idealnym nie był. Janusz Wójcik, ja byłem z nim bardzo dosyć blisko, zaprzyjaźnieni byliśmy, odwiedzaliśmy się domowo. Ja znałem jego różnych wiele tajemnic. Dopiero się poróżniliśmy tak naprawdę dopiero po tym, jak ujawniłem, że on próbował ze wszystkich sił sięgnąć po sukces na igrzyskach w Barcelonie, no i sięgnął również po nielegalny i wtedy i dzisiaj doping. Faszerował chłopaków bez ich wiedzy i zgody i aprobaty minimalnymi dawkami testosteronu po to, żeby podnieść, jak mi po latach wyznał już po wielu latach, temperaturę wrzenia i agresję na walki na boisku.
Panowie, tak, ja myślę,
że panie Domku, to jest taka sytuacja, że w tamtym okresie czasu wywołało to dosyć takie duże poruszenie. Ja mogę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, ponieważ sugeruje pan teraz tym stwierdzeniem, że my w jakiś sposób byliśmy na dopingu, czy świadomie zawodnicy brali jakieś niedozwolone substancje. My byliśmy badani na igrzyskach olimpijskich po każdym spotkaniu, tak jak to jest w zwyczaju. Nikt w jakiś sposób z naszych zawodników, który był badany, nie miał zakazanej substancji. Oczywiście to się działo przed igrzyskami i ta sytuacja. Dla mnie jest tylko jedna kwestia zastanawiająca, a mianowicie to, że padały ciągle różne nazwiska zawodników, którzy niby byli na dopingu, tak więc to jest taka sytuacja, która nie jest jasna. Ja mogę powiedzieć jedną rzecz, na pewno nikt z nas, zawodników, na to by się nie zdecydował i nikt z nas świadomie niczego by nie wziął. Oczywiście zawsze można domniemywać i zawsze można mówić, że gdzieś coś zostało nam podane, bo zawsze na zgrupowaniach, ja wiem, sportowcy mają różnych wiele odżywek, witamin, jak gdyby po tych regeneracjach są bardzo ważne do tego, żeby być przygotowany do następnego spotkania, tak więc myślę, że to też jak gdyby mówienie i określanie tych sytuacji, kiedy to nie ma twardych dowodów, a można właśnie w taki sposób insynuować, że ktoś coś zrobił w sposób niedozwolony.
Panowie, ja chciałem zadać to pytanie o doping, ale żebyśmy nie zabrnęli w ten temat dopingu, bo żebyśmy po prostu przeszli do innych kwestii. Panie Tomku, no to jaka jest pana, tak jak powiedziałem, recepta na to, dlaczego ta kadra rzeczywiście nie osiągnęła więcej sukcesów, już będąc ci piłkarze, kiedy przeszli do reprezentacji dorosłej, dlaczego nie weszli na te wyżyny? Mhm.
Tutaj pytanie bardziej właśnie do Jurka, bo są tu ważne aspekty szkoleniowe i rozwoju kolejnych karier tej jedenastki, która tam w bardzo...
Ale pan jako dziennikarz myślę, że też ma jakąś swoją tutaj, swój pogląd na to. Były dziennikarz,
to
przepraszam.
Znaczy, zbudowano drużynę na wydarzenie pod tytułem Igrzyska Olimpijskie. I potem, jak wszyscy wrócili, bohaterowie igrzysk, ta drużyna niestety się rozsypała. Nie było kontynuacji dalej prowadzenia tych zawodników w tym samym procesie szkoleniowym przez ten sztab. Po prostu patent na rozwój tych piłkarzy jeżeli chodzi o reprezentację Polski, jakoś się wyczerpał. Jego po prostu nie było. Każdy poszedł własną drogą w swojej kariery. Tak dokładnie nie pamiętam, no, bo pewnie Jurek tutaj by więcej na temat tych karier powiedział. Wielu zawodników się obroniło, ale wielu też przepadło, tak jak chociażby Rysiek Staniek, czy kilku jeszcze innych. Ja tutaj winię całkowicie Polski Związek Piłki Nożnej, który nie wykorzystał tego potencjału zawodników, którzy już się sprawdzili w dużej światowej imprezie. Przynieśli sukces, który no, był przez długie lata później niestety nie do powtórzenia. I tutaj zabrakło takiej fajnej, dobrej współpracy z jednej strony i z drugiej. Ze strony fundacji też się fundacja obraziła, tak mogę powiedzieć, bo nie kontynuowała dalej tego projektu pod tytułem Reprezentacja Olimpijska. To się po prostu rozeszło i rozlało. Natomiast Jureczku, ja muszę cię sprostować. Ja nie mówiłem o tym, że graliście na dopingu w igrzyskach.
Ale myślę, że tak wybrzmiało.
Może źle się wyraziłem jakimś skrótem myślowym. Natomiast chodziło o to, że Janusz Wójcik w tym okresie eliminacji i przygotowania wymyślił, nie sam, ale tam różni mędrcy podpowiedzieli takie rozwiązanie, że warto wspomóc całkiem niezłych zawodników jeszcze o dodatkowe
tylko trasy. Można się...
Wy o tym nie wiedzieliście, nie mieliście zielonego pojęcia, że jesteście faszerowani.
Tylko dla mnie jest jedna bardzo taka, na samą tylko logikę kończąc ten temat. Jeżeli mistrzostwa Igrzyska Olimpijskie były w Hiszpanii latem, czyli tam temperatura codziennie była ponad 30 stopni, siłą rzeczy w takich warunkach podstawowa kwestia to jest chłodzenie. Nie wiem, dlaczego mielibyśmy doprowadzać nasz organizm do tego, żeby był bardziej rozgrzany. Tak więc nie ma tej logiki, tak? Podstawowej rzeczy, nawet mając okres przygotowawczy i zgrupowania, mieliśmy to w Polsce też był upał. Tak więc myślę, że to jest taki temat, na który możemy mówić tutaj, rzucać się jakimiś tam faktami, opowieściami i do końca, tak jak powiedziałem, do końca zawsze może zostać jakieś pewne niedomówienie, ale my jako zawodnicy mieliśmy i mamy cały czas tą świadomość, że nikt z nas nie zrobił nic w sposób świadomy.
No Janusz Wójcik w swoich wspomnieniach pisze wyraźnie, znaczy ja nie wiem na ile on jest oczywiście wiarygodny w tym, co pisze, że ekipa laborantów, która przyjechała badać, tak, próbki, w pewnym momencie była tak pijana, że nie była w stanie zabezpieczyć tych próbek, dowieźć ich do laboratorium i tak dalej. Ja mówię, ja nie jestem w stanie, że to było w hotelu Ibis, tak, na Solcu, tam było to zgrupowanie, tam były badane te próbki. Ale panowie, żeby rzeczywiście nie skupić się tylko i wyłącznie na tym dopingu, chciałbym przejść już do samego turnieju, a w zasadzie no, eliminacje, które były jednocześnie mistrzostwami Europy, tak, młodzieżowymi. Przeszliście jako drużyna jak burza z grupy, ogrywając dwa razy Anglików. No i później przyszedł ten nieszczęsny mecz z Danią, w dwumecz, który 6-1 bodajże, tak, panowie przegrali. Pierwszy mecz 0-5. No i co po tym pierwszym meczu, to 0-5, chyba jakaś tam nadzieja prysła na to, że te igrzyska się jednak, że pojedziecie na te igrzyska.
Ja myślę, że ta noc po tym pierwszym spotkaniu barażowym z Duńczykami, kiedy przegraliśmy 5-0, no była dla nas straszna i z jednej strony jak gdyby mieliśmy tą świadomość, że mieliśmy wspaniałe eliminacje i dzięki temu, jak się później okazało, parę tygodni później, to było dla nas bardzo ważne, że te wszystkie spotkania w grupie wygraliśmy. To dawało nam później w tym ostatecznym rozrachunku tą średnią punktów zdecydowanie większą i pomimo tego, że w tych barażach odpadliśmy z Duńczykami, równocześnie były to jak gdyby mistrzostwa Europy, ale to spowodowało, że pojechaliśmy na Igrzyska Olimpijskie i to pokazuje w jaki sposób, co się działo później na tych Igrzyskach Olimpijskich, jak my się prezentowaliśmy, jak się prezentowali Duńczycy, ale na pewno ten mecz w Danii, porażka i ta cała otoczka tego wszystkiego, to co tutaj pan Tomek powiedział, ta reprezentacja przez lata, poprzez fundację, poprzez również Polski Związek Piłki Nożnej, budowanie i również zainwestowanie dużych pieniędzy zbudowała duże emocji, tak więc na pewno wielu się cieszyło z tego, że w tym spotkaniu w Danii przegraliśmy, bo w jakiś sposób no, chciano podważyć zasadność i sens budowania takiej reprezentacji. Dla nas oczywiście na końcu ten mecz rewanżowy w Zabrzu zremisowany 1-1, gdzie też przegrywaliśmy na początku tego spotkania, później bramka Grześka Mleckackiego dająca remis i dająca nam awans na Igrzyska Olimpijskie i później jak gdyby no, już taki wspaniały okres zakończony zdobyciem srebrnego medalu, tak więc to nie był dla nas wtedy łatwy moment, ten pierwszy mecz w Danii, który dla nas od samego początku no, nie układał się, bo już w 10, praktycznie czy w 11 minucie przy pierwszej bramce odniósł kontuzję Alek Kłak. I w tym momencie jak gdyby pomimo tego, że my stwarzaliśmy sobie też sytuację w tym spotkaniu, ale praktycznie każdy strzał Duńczyków kończył się bramką. Tak więc to było dla nas straszne i ta noc i ta świadomość powrotu do kraju i jak gdyby tego wszystkiego, co się działo w mediach i ta cała krytyka, fala, jaka nas wtedy zalewała. Myślę, że mieliśmy tylko jedno szczęście, że wtedy jeszcze tych mediów społecznościowych nie było i nie funkcjonowały tak jak teraz, bo to na pewno byłoby jeszcze zdecydowanie gorsze, ale końcem później na Igrzyskach Olimpijskich w jakiś sposób pokazaliśmy, że jednak ta reprezentacja zasłużyła na to, żeby być na tych igrzyskach. No i do dzisiejszego dnia, czyli już ponad 30, prawie 31 lat czekamy na to, żeby nasza reprezentacja w ogóle na tych igrzyskach była.
Pan Tomek chciałby coś dołożyć, tak?
Jasne, że tak, bo sobie oczywiście przypomniałem, jak to było wtedy. Drodzy Państwo, no wtedy do Alborga, bo tam w tym mieście duńskim był rozgrywany ten mecz, poleciał specjalny samolot z Warszawy z pełnych gości, bo wtedy mieliście wygrać ten mecz i awansować. I to miał być już ten mecz, który miał przesądzić o awansie. I Janusz Wójcik doskonale pamięta, to w swoich pamiętnikach opisał, tylko jemu się osoby pomyliły, bo pijani to byli wtedy na tym meczu członkowie naszej ekipy do tego stopnia, że osoba odpowiedzialna z ekipy za przygotowanie tych wzmacniających i uzupełnionych niedozwolonym testosteronem napojów piłkarze dostali dwukrotnie. Przez to, jak wyszli na boisko, byli ospali. To są efekty działania tego dopingu niedozwolonego. Alek Kłak, bramkarz naszej reprezentacji, już w 12 minucie doznał ciężkiej kontuzji. Musiał zejść i się to potoczyło tak, że przegraliśmy 0-5. Nie było fety. Musieli dopiero w rewanżu w Zabrzu właśnie na stadionie walczyć o tą przepustkę na igrzyska. I od tego momentu już później nie sięgano po żaden testosteron od tego meczu z Alborgiem. Niemniej jednak reprezentanci zostali przebadani przez Centralne Laboratorium Antydopingowe i wykryto doping. No mówiąc krótko, tą aferę zatuszowano wtedy bardzo sprawnie i bardzo szybko. Nie można było, ja pracowałem wtedy w przeglądzie sportowym, nie można było absolutnie nic na ten temat napisać, dlatego że właścicielem przeglądu był Zbigniew Niemczycki, który był również prezydentem Fundacji Olimpijskiej. Tak to było, no ale szczęśliwie rewanż się powiódł. Remis 1-1 dał polskiej reprezentacji awans na igrzyska. No i dzięki temu dzisiaj się tutaj, drodzy Państwo, spotkaliśmy, bo świętujemy ostatni.
Ale mam wrażenie, że to nie jest świętowanie. Panie Tomku, kończąc ten temat, no troszeczkę się Pan gubi w tych faktach, bo z jednej strony Pan powiedział, że skończyło się to jak gdyby niby to faszerowanie przed meczem w Danii z Alborgiem, czy po meczu. A później badania były już przed samymi igrzyskami, tak więc to parę miesięcy później. Tak więc skończmy już ten temat, bo troszeczkę powiem szczerze, że jest niesmaczne. Bo sam pan po prostu mówi o faktach, które nawzajem się zaprzeczają. Tak więc coś jest nie tak.
Tak jak powiedziałem, no nie brnijmy, znaczy Temat dopingu myślę, że zamknijmy po prostu, ponieważ chciałbym pana trenera zapytać jeszcze o te nadzieje, jakie zjechaliście na Igrzyska Olimpijskie. Czy to prawda, że trener Wójcik pompował ten balon, że jedziecie po medal od samego początku, kiedy awansowaliście?
To nie chodziło w jaki sposób o pompowanie, ale mieliśmy taką świadomość, że tak jak w piłce i w sporcie, przy również troszeczkę takim ucie szczęścia, że jesteśmy w stanie zrobić dobry wynik. I powiem szczerze, jadąc na Igrzyska Olimpijskie, byliśmy przekonani, pełni wiary i świadomi tego, że chcemy się zapisać na pewno w historii, nie być tylko uczestnikiem tych Igrzysk Olimpijskich, ale wrócić z jak najlepszym wynikiem. Na koniec to trwaliśmy do samego końca i przegraliśmy mecz finałowy. Tak więc była ta taka u nas świadomość i również jak gdyby ta świadomość, ta wiara polegała i opierała się również na tych wszystkich przygotowaniach przez tych ponad prawie 3 lata. A mianowicie praktycznie w tym okresie rozegraliśmy wiele meczów towarzyskich z najlepszymi drużynami w Europie. Graliśmy z Włochami, których później w drugim meczu pokonaliśmy 3-0 i myślę, że to był też taki impuls dla nas dodatkowo, że wygrywamy z ówczesnym mistrzem Europy, którego pokonaliśmy 3-0 i mieliśmy również tą świadomość, że ta drabinka dalsza do finału będzie troszeczkę korzystniejsza w cudzysłowie, że nie trafimy na Hiszpanów, bo myślę, że to Hiszpanie tak to przygotowali, że nie spodziewali się, że Włosi przegrają z nami i dopiero mieli wpaść na nich w finale, tak? Ale akurat to, że my pokonaliśmy Włochów 3-0, to spowodowało, że to oni już po wyjściu grupy w ćwierćfinale spotkali się w bezpośrednim pojedynku, tak więc to wszystko, co tutaj później się wydarzyło już na Igrzyskach, jak gdyby było również tym całym przygotowaniem. I my rozgrywaliśmy mecze towarzyskie przed Igrzyskami z Włochami, zremisowaliśmy z Holandią. W grupie pokonaliśmy 2 razy Anglików. Z europejską potęgą przegraliśmy tylko z Niemcami 2-1. Tak? Graliśmy z Hiszpanami w okresie przygotowawczym, zremisowaliśmy z nimi 1-1. Tak więc my spotykaliśmy się z tymi najlepszymi drużynami. Zremisowaliśmy z Francją wtedy 1-1 mecz w Pile. Bramkę dla Francuzów zdobył Zidane. Tak więc jak gdyby my byliśmy przygotowani do tego, że wychodząc przeciwko Francuzom, Anglikom, Włochom, Hiszpanom, nie mieliśmy w jakiś sposób z tyłu głowy, że my mamy czegoś się obawiać, że jesteśmy z tego biednego kraju, w którym się zaczynają duże reformy i przemiany, ale mieliśmy tą świadomość, że mamy swoją godność, swoją wartość i chcemy pokazać, że można do tego się dobrze przygotować bez względu na to, skąd ty pochodzisz. Te igrzyska były jak gdyby takim podsumowaniem.
Panie Tomku, a jak środowisko dziennikarskie pamięta właśnie te czasy? Czy wy również jako dziennikarze, jako obserwatorzy, jako komentatorzy wierzyliście w to, że ta kadra może rzeczywiście osiągnąć sukces w tamtym czasie? Jak pan to pamięta?
Tak, była taka wiara, bo dlatego, że całą tutaj atmosferę podkręcał sam selekcjoner. On głównie był rejwodził i wszystkich przekonywał do tego sukcesu. Był doskonałym motywatorem. To Jurek na pewno potwierdzi, bo wy mieliście te motywacje prezentowane na odprawach przedmeczowych i podczas zajęć szkoleniowych i na treningach, a dziennikarze podczas konferencji i po konferencjach prasowych, więc Janusz był genialny w tym, co robił. Wiem, bo przez jakiś czas później, kiedy był selekcjonerem pierwszej reprezentacji, też razem współpracowaliśmy i poznałem jego metody motywowania. To dobry trener, który potrafi przekonać, że można sięgnąć i zdobyć sukces, można wygrać z każdym, to jest pół sukcesu. Ale tak z Januszem Wójcikiem do końca nie było, bo przypomnę słynny mecz z Anglią na Wembley. o którym tutaj przed tym spotkaniem rozmawialiśmy krótko, gdzie strzeliłeś honorową bramkę, wtedy na 1-0, a potem niestety najmniejszy na boisku Polsko strzelił 3 bramki.
Nie, to wtedy chyba Anglicy prowadzili 2-0.
Ja strzeliłem bramkę na 2-1.
Na 2-1.
Anglicy prowadzili 2-0.
Tak, okay, tak. Pomyliłem z innym meczem, nie o to mi chodzi.
To już jest dobrze.
Chodzi mi o to, czy to było, no nie, 31 już nie, jakieś 30 lat temu.
Proszę Państwa, jestem coraz spokojniejszy.
Nie, ale w tym meczu Janusz wystawił 7 obrońców. W tym meczu na Wembley, który przegraliśmy 1-3. O tym chcę powiedzieć, że on jednak w takich decydujących momentach, kiedy by zagrał odważnie, kiedy by zagrał nawet 5 pomocnikami byłoby ofensywnymi, nie sądzę, żebyśmy ten mecz z Anglikami przegrali, bo wtedy 3 bramki strzelił dla Anglików hat-trick najmniejszy wzrostem.
W tym jedną bramkę zdobył ręką.
Ręką, tak.
W nawiązaniu do tego, oczywiście, jak gdyby...
No,
jeden przekaz tego, w jaki... Ustawienie personalne zawsze oczywiście można oceniać później po meczu, tak, jaki jest wynik, tak? Oczywiście zarzucano nam selekcjonerowi i Wójcikowi, że w tym akurat meczu ustawił ekipę i skład bardziej defensywnie, tak? Ale to nie miało znaczenia w moim odczuciu. Oczywiście o tym nigdy nie mówiliśmy, nie rozmawialiśmy, ale ja sobie przypominam, my polecieliśmy do Londynu już 2 dni wcześniej i pamiętam jak gdyby te ostatnie 2 dni i te przygotowania do tego meczu i pamiętam również intensywność tego wszystkiego, co się działo na treningach, tak więc myślę, że to też miało taki troszeczkę wpływ, że jak gdyby właśnie ta motywacja, to przemotywowanie i intensywność tego wszystkiego, co robiliśmy w bezpośrednim już jak gdyby tym terminie meczowym powodowało, że no, potem nam zabrakło takich pewnych kwestii związanych ze świeżością, bo byliśmy po tych przygotowaniach no, mocno zmęczeni, tak więc to miało tak, jak ja sobie przypomnę ten trening, jak przylecieliśmy 2 dni przed meczem do Londynu, to no, intensywność była straszna, tak, to później w jakiś sposób to pokazywało, że my ten mecz już rozgrywaliśmy zbyt wcześnie, tak.
Znaczy ja o trenera Wójcika właśnie teraz chciałem zapytać, no bo mówiąc o tej reprezentacji, mówiąc o tym sukcesie, nie można nie wspomnieć o Januszu Wójciku. No, postać na pewno kontrowersyjna i powiedzieć o nim, że był człowiekiem, trenerem, człowiekiem barwnym, to jakby nic nie powiedzieć, prawda? I jak panowie pamiętają, proszę powiedzieć właśnie o tych, nie wiem, zaletach i wadach tego człowieka, bo myślę, że nawet pan, panie trenerze, może dzisiaj powiedzieć, że Janusz Wójcik miał jakieś jednak wady jako trener, chociaż pewnie więcej zalet pan pamięta.
Nie, oczywiście, no, każdy z nas ma wady, każdy z nas popełnia błędy, tym bardziej, jeżeli jesteś na stanowisku trenera, selekcjonera reprezentacji danego kraju. I to jest na takiej zasadzie, że ty jesteś w tym momencie no, cały czas pod ostrzałem, tak? Cały
to, czas o czym jesteś, rozmawialiśmy przed spotkaniem, prawda?
Cały czas jesteś oceniany. Ja już na wstępie tutaj powiedziałem, że w tym okresie do tej grupy ludzi, w tych wszystkich uwarunkowaniach zewnętrznych, tego wszystkiego, co się działo w naszym kraju, to była idealna osoba. Ponieważ tak,
potwierdzam, podpisuję się pod tym, co mówisz, rzeczywiście.
Bo my sobie zdawaliśmy sprawę, my byliśmy wszyscy bardzo młodymi ludźmi. Jak zaczęto budować tą reprezentację, to był rok 88, czyli ja miałem wtedy 17 lat. Ci najstarsi zawodnicy w tym okresie, to był rocznik 69, czyli mieli po 19 lat. Następowały przemiany, a ta reprezentacja poprzez reprezentację Polski Związek Piłki Nożnej, poprzez stworzenie fundacji, poprzez Komitet Olimpijski, to był taki okres czasu, że w jakiś sposób pod względem ekonomicznym, finansowym my mieliśmy dodatkowe środki, mieliśmy stypendia i dlatego też jak gdyby ten cały projekt wywoływał dużo kontrowersji, bo my byliśmy młodymi ludźmi, którym w tamtym okresie czasu naprawdę w polskich warunkach się bardzo dobrze powodziło, ale też mieliśmy tą świadomość, że my musimy również coś oddać. I my w jakiś sposób, myślę, zdobywając ten srebrny medal, to zrobiliśmy. W nawiązaniu do tego, co się stało później i w tym motto, że to srebro nie zostało przekute na złoto, Ta jedna kwestia bardzo ważna to była właśnie organizacja tego wszystkiego. Ja pamiętam, później rozmawialiśmy z panem Niemczyckim i z tego co w tych rozmowach przekazywał, powstanie tej fundacji, jak również uzgodnienia z ówczesnym panem prezesem, legendą polskiej piłki, najwybitniejszym trenerem, panem Kazimierzem Górskim, były takie, że jeżeli ten projekt się powiedzie, jeżeli ta reprezentacja odniesie sukces, to nastąpi jak gdyby próba wprowadzenia takiej organizacji na szczeble pierwszej reprezentacji, tak, żeby po prostu to kontynuować. I takie były ustalenia i później Polski Związek Piłki Nożnej jak gdyby Pan prezes Górski, wtedy ze względu na cały zarząd z tego się wycofano i to nie zostało dalej prowadzone. Ja pamiętam 5 miesięcy później, po Igrzyskach Olimpijskich w listopadzie 92 roku polecieliśmy jako reprezentacja Polski z panem selekcjonerem Andrzejem Strejlałem na turnę po Ameryce Południowej. I wtedy polecieli tylko zawodnicy grający w Polsce. I w tej ekipie, ja miałem przyjemność być kapitanem, w tej ekipie było 12 zawodników z Igrzysk Olimpijskich. I my rozegraliśmy 2 spotkania. Pierwszy rozegraliśmy w Buenos Aires z Argentyną, przegrywając 2-0, ale to był 92 rok, 2 lata po Mistrzostwach Świata we Włoszech, gdzie Argentyńczycy przegrali w finale z Niemcami. I to było chyba 25. spotkanie Argentyny, która nie odniosła porażki, tak? 4 dni później polecieliśmy...
Maradona grał w tym meczu?
Nie, Maradona... Nie. 4 lata... przepraszam, 4 dni później polecieliśmy i rozegraliśmy mecz Montevideo z Urugwajem. Wygraliśmy 1-0, bramkę strzelił Darek Gęsior. Ta sama reprezentacja Urugwaju w tym momencie, kiedy my graliśmy z Argentyną, pokonała Brazylię. Tak więc... I jak gdyby mając taką ilość zawodników, my byliśmy jeszcze w tym naszym trybie, tak? Bo znaliśmy się poprzez tą kilkuletnią pracę, rozumieliśmy się na boisku, rozumieliśmy nasze schematy, poruszanie się, tak? Ale później w jakiś sposób to nie było tak do końca kontynuowane i to nie znaczy się, że ówczesny selekcjoner, trener Andrzej Strejał popełnił jakieś błędy, nie. Tylko po prostu to organizacyjnie, drodzy Państwo, ja pamiętam, my pojechaliśmy na mecz eliminacyjny, już wielokrotnie na ten temat mówiono, pojechaliśmy na mecz eliminacyjny do San Marino i wtedy jak gdyby też była taka głośna sytuacja z Andrzejem Rudy, który wracał do reprezentacji po tych wszystkich wydarzeniach, kiedy wyjechał z Polski i był w Niemczech. Ja pamiętam jego reakcję, jak on przyjechał na to zgrupowanie. Mamy pierwsze spotkanie i z trenerem Strejlałem, jak również z panem prezesem Górskim, który zawsze brał udział w takich spotkaniach. I on pierwszy powiedział, słuchajcie, ja się tutaj czuję jak na dworcu, bo organizacja tej reprezentacji była taka, że my jako reprezentanci Polski, każdy z nas miał inną koszulkę, inny dres. To było właśnie ten największy problem tych czasów. To było nie do pomyślenia, żebyśmy w reprezentacji olimpijskiej coś takiego przeżyli. My lecąc na mecze reprezentacji olimpijskiej, graliśmy mecz towarzyski w Rumunii, graliśmy mecz, jeszcze kończyliśmy eliminację z Albanią, to nasza ekipa, jak gdyby fundacja, kierownik był odpowiedzialny za to, bo wiedzieliśmy, że to były takie czasy, że przylatywaliśmy do hotelu w Rumunii i nie było co jeść na śniadaniu. Ale na naszych stołach reprezentacji młodzieżowej mieliśmy wszystko, bo to przywieźliśmy z Polski. I potem nasi starsi koledzy, którzy akurat w tym samym hotelu byli, mieli parę stolików dalej, nie mieli co jeść. I to powodowało, to pokazywało tą pewną różnicę i ci starsi koledzy, co jest rzeczą normalną, byli ważniejsi od nas, ale nie byli tak zorganizowani. I to był największy problem tamtego okresu czasu funkcjonowania Polskiego Związku Piłki Nożnej. Po prostu brak tej takiej profesjonalnej organizacji. I to powodowało, że dla ówczesnych selekcjonerów to był duży problem.
Na Igrzyska Olimpijskie, mówiąc już o tej reprezentacji, no bo nie można nie wspomnieć, tak, zawodników, którzy pojechali do Barcelony i tutaj będę wymieniał ich alfabetycznie, czyli Dariusz Adamczuk, Marek Bajor, Jerzy Brzęczek, Dariusz Gęsior, Marcin Jałocha, Andrzej Juskowiak, Aleksander Kłak, Andrzej Kobylański, Dariusz Koseła, Wojciech Kowalczyk, Marek Koźmiński, Tomasz Łapiński, Grzegorz Mielcarski, Arkadiusz Onyszko, Ryszard Staniek, Dariusz Schubert, Piotr Świerczewski, Mirosław Waligura, Tomasz Wałdoch, Tomasz Wieszczycki, trener Janusz Wójcik, asystent Paweł Jana. Z tej ekipy 20 zawodników tylko trzech nie zagrało w reprezentacji Polski żadnego meczu. Waligura, mówię o dorosłej reprezentacji, Waligura, Koseła i Bajor. Przeszliście przez, w Barcelonie, przeszliście jak burza przez poszczególne mecze. No, Kuwait 2-0, Włochy 3-0, remis USR, później był Katar 2-0 i Australia 6-1. I tym razem już pytanie do pana Tomasza, czy środowisko właśnie dziennikarskie, w którym momencie środowisko dziennikarskie uwierzyło i czy w ogóle uwierzyło, że może być medal olimpijski? Już kiedy igrzyska trwały, kiedy Polska wygrywała poszczególne mecze?
To ja, jeśli sobie dobrze przypominam, już jechali nasi reprezentanci jako ci, którzy mają zagrać co najmniej w półfinale, bo o tym się mówiło i nawet chyba sami nie protestowaliście jako zawodnicy. Taką atmosferę wytworzył głównie Janusz Wójcik, który był znakomitym showmanem jak na tamte czasy, a tutaj podpisuję się pod tym, bo to jest bardzo ważne, co Jurek przed chwilą powiedział o tej organizacji, o tej części organizacyjnej. To dawało komfort zawodnikom, że oni byli wyposażeni we wszystkie potrzebne stroje rezerwowe, no, to, co jest dzisiaj, co widzimy dzisiaj na tych profesjonalnych występach reprezentacji wszelkiego rodzaju. Dzisiaj PZPN jest już zupełnie inny, ale wtedy to był siermiężny związek, w którym zawsze wszystkiego brakowało i ta różnorodna kolorystyka strojów, tak było. No, mogą Państwo nie wierzyć, ale ja, Jurek, widzieliśmy to, obserwowaliśmy na własne oczy. Dziennikarze wierzyli, że taka wyselekcjonowana odpowiednio, bo to nie wzięło się z niczego. Każdy z tych zawodników trafił do reprezentacji, musiał się zasłużyć wcześniejszymi występami. Ja miałem to, powiem tak, że szczęście, bo byłem na debiucie Jurka w reprezentacji do lat 16, a on miał 15 lat. Jest ten mecz opisany gdzieś w przeglądzie. Nie pamiętam, kiedy to było i jaki wynik
jest. To był 86 rok, mecz w Białymstoku. Brawo, ze Związkiem Radzieckim. Graliśmy eliminację. Pierwszy mecz mieliśmy we Lwowie, przegraliśmy, a potem było 0-0 w Białymstoku. 86 rok.
I wtedy ta polska piłka tak wyglądała, a nie inaczej. Ja tutaj na początku naszego spotkania powiedziałem, że wszystko wszędzie zależy od ludzi. Taką osobą, która spinała organizacyjnie całość w Fundacji Olimpijskiej, był Henryk Roska, słynny Henio Loska, człowiek ze Śląska, z Zabrza, kibic do końca swoich dni wierny Górnikowi, przyjaciel klubu i dzięki niemu były te sukcesy, bo on powodował, że wszyscy z tej ekipy mieli komfort organizacyjny, a Janusz Wójcik sprawiał, że wszyscy wierzyli w niego, bo jak potrafił przekonać i użyć różnego rodzaju motywatorów, to chyba temat na inne spotkanie z tymi, bo się śmieję, o czym mówię, bo sam był motywowany niejednokrotnie. Więc to sprawiło, że później, gdyby PZPN postawił na tą, nawet machnął ręką na te animozje, na te różne, bo pan Kazimierz został tam kilka razy obrażony, to też trzeba przyznać, jako prezes związku, no mógł się poczuć urażony tymi dziwnymi sytuacjami, które no nijak nie pasowały do, powiedzmy, wizerunku selekcjonera reprezentacji, bo przecież była taka sytuacja, chyba możemy o tym powiedzieć, że na jeden z treningów waszych, już podczas Barcelony, obronie już na igrzyskach. No selekcjoner się nie pojawił i pan Kazimierz zdenerwowany sam chciał poprowadzić.
Przygotowywał taktykę na następny mecz, tak?
No właśnie. No, no.
Nie, oczywiście, ja myślę, że musimy również jak gdyby tak podchodzić do tego z jednej strony po latach z dystansem. Tutaj mówiąc o trenerze Wójciku, oczywiście to na przełomie tego okresu pracy oczywiście, kiedy zostałem kapitanem, no mieliśmy wiele sytuacji takich troszeczkę kryzysowych, kiedy rozmawialiśmy w cztery oczy, kiedy były podejmowane ważne decyzje, jeżeli chodzi o drużynę, a jak zawsze, w szczególności jeżeli chodzi o pieniądze, bo tutaj mówiąc o tym, z jakim jechaliśmy nastawieniem, myślę, że wszyscy pamiętają wtedy FSO przeznaczyło za zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich polonezy, tak więc... Tak
złote
więc,
polonezy w kolorze złotym, seria.
Ten kolor później już po tym meczu finałowym, tak jak gdyby wybrano. I też to była taka historia, kiedy tych polonezów jak gdyby było 20, czyli dla wszystkich piłkarzy. I pamiętam przed pierwszym meczem na Igrzyskach Olimpijskich, wiedząc jaka jest sytuacja, najpierw ustaliliśmy to z całą drużyną, jak ewentualnie podchodzimy do tej nagrody, jeżeli zdobędziemy medal. Tak więc sama taka dyskusja świadczyła o tym, że no byliśmy pełni wiary i mieliśmy tą świadomość, że jesteśmy w stanie medal zdobyć. I przed tym pierwszym spotkaniem byliśmy krótko na basenie. Wtedy po prostu po ustaleniach z całą drużyną poprosiłem trenera, że musimy przed pierwszym meczem zamknąć ten temat, żebyśmy nie mieli później niejasności. A znając trenera Wójcika, wiedziałem, że w którymś momencie, jak tego nie ustalimy, to będą problemy. I wtedy ustaliliśmy, że te 20 samochodów będzie przeznaczone dla wszystkich zawodników, którzy są na tych Igrzyskach Olimpijskich, bez względu na to, czy ktoś zagra wszystkie spotkania, czy ktoś nie zagra żadnej minuty. I takie było ustalenie na początku. Ja sobie zdawałem sprawę z tego, że jeżeli do tego dojdzie, to za chwilę będzie pewien problem. No i kiedy już było jasne, że jesteśmy w półfinale i że będziemy mieć medal, no to trener mnie poprosił na rozmowę i mówi, no słuchaj, no nie może być tak, że wszyscy, bo tam była grupa czterech zawodników, która nie rozegrała żadnej minuty. Mówi, no nie, jak sobie to wyobrażasz, że oni dostaną samochody? Ja mówię, to może pan o tym zapomnieć. Ja mówię, bo takie były ustalenia i tak to zostało przedstawione. Jeżeli będzie taka sytuacja, że podjęlibyście decyzję tam gdzieś wyżej, że ci zawodnicy nie dostaną samochodu, to mówię, moje stanowisko całej drużyny jest takie, że żaden z nas tego samochodu nie odbierze. Mówię, bo to jest, no nie możemy zmieniać reguł gry w czasie już gry, kiedy są pewne ustalenia. Również oczywiście miałem tą świadomość, że no jak ja jako kapitan, ustalając takie warunki, nagle przychodzę do tych kolegów, tym bardziej, że oni ciągle już zaczęli pytać, bo wiedzieli, jaka jest zawsze sytuacja. Ale ostatecznie się to tak zakończyło, że wszyscy te samochody otrzymali, bo rozmawiałem na ten temat z panem Niemczyckim, ale to jest jak gdyby zawsze życie drużyny, tak? Życie z sytuacji i różnych okoliczności.
Temat premii, ja mam wrażenie, że na każdym, w każdej dużej imprezie, gdzie reprezentacja Polski gra, to temat premii wypływa. Tak było w 92 roku i 30 lat później również tak było, więc ale wracamy.
30 lat pewnie będzie podobnie.
Tak jest, wracamy. Chciałbym wrócić jednak do tych Igrzysk Olimpijskich. No ja sobie nie wyobrażam rzeczywiście, żeby dzisiaj reprezentacja Polski, która rozgrywa mecz obojętnie gdzie, żeby nie wychodziła tak w takich samych garniturach, w takich samych dresach, w tym samym sprzęcie, żeby nie miała wszystkiego, czego potrzeba do tego, żeby profesjonalnie rozegrać mecz piłki nożnej. Ale który z tych meczy już w Barcelonie, ja nie mówię o meczu finałowym, tylko w tych wcześniejszych, uznaje pan za najtrudniejszy? Nie ten, który zagraliście najlepiej, ale ten najtrudniejszy, w którym stwierdziliście, że kurczę, no trzeba było naprawdę włożyć wszystko, żeby go wygrać.
Ja myślę, że na pewno to spotkanie z Włochami. Z jednej strony, które zakończyło się naszym zwycięstwem, przekonywującym, ale to zwycięstwo było no, bardzo, bardzo trudne do osiągnięcia, ale ten mecz nam się doskonale ułożył od samego początku, gdzie objęliśmy prowadzenie bodajże chyba w czwartej minucie po doskonałej akcji Marka Koźmińskiego, dośrodkowaniu i wykończeniu przez Andrzeja Juskowiaka. Ale ten mecz również dał nam tą świadomość. To jest ten moment, którego nie możemy wypuścić, pokonując w grupie Włochów. Mamy szansę na to pierwsze miejsce i teoretycznie jak gdyby tą lepszą drabinkę. Ale po tym meczu przyszedł mecz z Amerykanami. Zremisowaliśmy 2-2 i to był tak mentalnie dla nas chyba taki najtrudniejszy mecz. Tak? My z jednej strony potrzebowaliśmy remisu, żeby być już pewnym na 100% pierwszego miejsca w grupie. I to nie było najlepsze spotkanie na tym turnieju w naszym wykonaniu, ale tym takim już doświadczeniem, pewnością zdobyliśmy ten punkt, który dawał nam pierwsze miejsce w grupie i później jak gdyby to wszystko, co się już działo w następnych meczach już w tej fazie pucharowej ustawiło nas do tego, że awansowaliśmy do finału i oczywiście ten półfinał mecz z Australijczykami i wysokie zwycięstwo 6-1 jak gdyby przypieczętowało to wszystko, co stworzyliśmy swoim stylem, grą na tych igrzyskach.
Finał Igrzysk Olimpijskich 8 sierpnia 92 roku, mecz z Hiszpanią, tak, w której rozmawialiśmy przed naszym spotkaniem, grał już wtedy Luis Enrique, Pep Guardiola, tak, Kiko, Abelardo, czyli piłkarze, którzy później zrobili kariery większe bądź mniejsze, no ale Luis Enrique czy Pep Guardiola są symbolami piłki nożnej hiszpańskiej. Panie Tomaszu, rozumiem, że pan ten mecz oglądał.
W telewizji,
nie byłem, nie na
niestety,
żywo.
W Barcelonie. Miałem przyjemność później być na 9 Igrzyskach Olimpijskich, ale w Barcelonie nie, czego bardzo żałuję, bo ja jestem człowiek piłki, kibic od dziecka i nie widziałem tego sukcesu naszej reprezentacji żywo na stadionie, ale w telewizji oczywiście oglądałem.
I wierzył pan, że wygramy ten finał?
Ja byłem, nawet zakład przegrałem, bo ja obstawiałem, że wygramy. Ponieważ ta drużyna grała bardzo zespołowo. Tam każdy wiedział, co ma zrobić. Wyglądało to jak w szwajcarskim zegarku. Zwłaszcza ta kanonada bramek w tym meczu wcześniejszym z Australią. I wyglądało to bardzo obiecująco. I również finał się dobrze układał. Po naszej myśli, już tam nie pamiętam, jak z tymi bramkami było.
1-0, 2-1, 2-2. Tak,
3-2 w ostatniej minucie.
W jakimś tam właśnie już po... kto to zawinił?
Koźmiński. Podobno Marek Koźmiński wybijając na...
Cała drużyna zawiniła. Ale rzeczywiście, to był ostatni moment i gdyby się skończyło, to być może...
Ja myślę, że z perspektywy czasu my mieliśmy tą świadomość, że i to wielokrotnie powtarzaliśmy, gdyby doszło do dogrywki, myślę, że wtedy mielibyśmy większe szanse w tej dogrywce pokonać Hiszpanów.
A z perspektywy czasu, panie trenerze, pan już jako dzisiaj trener, jak sobie pan przypomina, to co według pana zabrakło w tym? Szczęścia w tym finale? Po prostu?
Oczywiście możemy mówić, że zabrakło szczęścia, ale musimy docenić klasę reprezentacji Hiszpanii. To spotkanie dla nas zaczęło się dosyć tak szczęśliwie, ponieważ pierwsze 20 minut Hiszpanie mieli 2-3 takie bardzo dobre sytuacje, ale Kłak bronił fenomenalnie. My wyszliśmy na prowadzenie w ostatniej minucie pierwszej połowy 1-0. Wcześniej mieliśmy jedną sytuację, żeby zdobyć bramkę. Tak więc pierwsza faza tego spotkania szczęśliwa dla nas. Później zaczęliśmy grać naszą grę i druga połówka, praktycznie w pierwszej akcji Andrzej Juskowiak po uderzeniu głową trafia w słupek. Tak więc gdybyśmy zdobyli w tym momencie bramkę na 2-0, myślę, że na pewno ta sytuacja byłaby dla nas zdecydowanie korzystniejsza, ale z drugiej strony pamiętam 15 minut tej drugiej połowy, kiedy prowadziliśmy i w tych 15 minutach Hiszpanie zdobyli dwie bramki. To był taki moment, że czuliśmy się jak na koridzie, dlatego że ta publiczność, ponad 100 tysięcy kibiców, ten niesamowity doping, ta wrzawa, rodzina królewska na stadionie, świadomość tych Hiszpanów, że przegrywają, że grają u siebie, są gospodarzami, zawsze jaką cenę chcą zdobyć złoty medal. Te 15 minut było nieprawdopodobne, dlatego że ta wrzawa była tak potężna, że my będąc na boisku, jeżeli krzyczałeś coś do kolegi na odległość 5-10 metrów, nie było szansy, żeby to usłyszeć.
Przepraszam, tak? Przypomina mi się mecz Polski z Koreą, tak, w 2002 roku, gdzie też piłkarze opowiadają, że tam jak Koreańczycy przejmowali piłkę, to ten tumult, wrzawa, wrzask był taki, że rzeczywiście, tak jak pan mówi, stojąc 5 metrów od siebie, nie można było usłyszeć, co kolega mówi.
To był taki moment, że wtedy Hiszpanie w tych 15 minutach nas zdominowali, tak, zdobyli dwie bramki, wyszli na prowadzenie. Ale na pewno ważną kwestią było to, że pomimo tego, iż przegrywaliśmy, pomimo tej słabszej fazy, potrafiliśmy się z tego podnieść i strzelić bramkę wyrównującą na 2-2. Tak więc ta ostatnia bramka już na 3-2 po ostatnim rzucie rożnym, no i ta świadomość cały czas mam jak gdyby przed oczami obraz, kiedy akurat przy rzutach rożnych zawsze stawałem w bramce przy tym dalszym słupku i ten moment tego strzału, kiedy Alek wybiega z bramki i ta świadomość, że nie mamy żadnych szans, żeby tą piłkę wybronić i od razu taki szybki film, to już koniec, tak? To już koniec, bo nie będziemy mieć czasu na to, żeby nawet spróbować doprowadzić do wyrównania, ale myślę, że trzeba docenić klasę reprezentacji Hiszpanii i ten pojedynek, patrząc z perspektywy czasu, patrząc na poziom tego meczu, jak również myślę, że w miarę wyrównane spotkanie świadczyło o tym, że my wnieśliśmy się naprawdę na bardzo wysoki poziom z tej reprezentacji Hiszpanii. To, co już tutaj pan powiedział, Guardiola, Luis Enrique, najwybitniejsi trenerzy na świecie. I z tej reprezentacji w następnych latach 80% tej drużyny tworzyło jak gdyby kręgosłup, szkielet pierwszej reprezentacji Hiszpanii. Tak więc to świadczyło, jaka to była potężna generacja piłkarska, jeżeli chodzi o Hiszpanię.
Jureczku, gratuluję fotograficznej pamięci, bo ja tego meczu nie oglądałem niestety w powtórkach, chociaż chyba sobie zabezpieczyłem i mam go nagrany na płytce. Natomiast trzeba podkreślić jedno, że w tym finale nasza reprezentacja grała tak, jakby chciała go wygrać. Nie byli oni zadowoleni tym, że są w finale. Naprawdę, nawet w tych momentach trudnych, było widać taką zadziorność, że ja byłem spokojny, że ten mecz na pewno nie przegramy. No, to jest tylko sport, to jest tylko piłka. Piłka no, potrafi różne rzeczy wyczyniać i wszyscy, jak tu siedzimy, wielokrotnie się o tym przekonaliśmy. Ja wtedy byłem pewny, że zdobędziemy złote medale i jak mówię, przegrałem solidny zakład, bo to było 5 litrów whisky. No, więc na tamte czasy to była naprawdę duże wyzwanie, zwłaszcza organizacyjne, bo takiej nie było wtedy tej błyski tak jak dzisiaj. No.
Panowie, ode mnie moje pytania się wyczerpały, więc teraz chciałbym oddać głos sali. Jeżeli są jakieś pytania, uwagi, może polemiki, to bardzo zachęcam. Tym bardziej, że jak powiedziałem, no są do zgarnięcia książki. Tak. I bardzo chętnie tutaj je pan Tomasz rozda i podpisze. Jeżeli któryś z państwa...
Jerzy Brzęczek podpisze, a pan Tomasz z przyjemnością rozda. Tutaj jest rozdział, drodzy państwo. Właśnie o tym dopingu naszej reprezentacji. Na koniec nie chciałem tu z Jurkiem polemizować, bo obaj wtedy byliśmy po dwóch stronach jakby barykady w tej sprawie, no ale ja byłem dziennikarzem
śledczym.
To proszę się nie śmiać, ale naprawdę ja byłem pierwszym według mnie w Polsce dziennikarzem śledczym, na pewno sportowym. Tam w funkcja pojawiła się dopiero później przy innych różnych okazjach. Ja tu są opisane naprawdę trudne afery, po których miałem i pogróżki osobiste i,
ale i nie tutaj nie od reprezentantów olimpijskich.
To miałem tylko od Janusza Wójcika i Pawła Janasa, który powiedział, że jakbym miał tą swoją, bo Paweł Janas jest zapalonym myśliwym, jakby miał dwururkę, to by mi coś odstrzelił. Chyba panowie... chodziło mu o uszy. No w każdym razie, ale tutaj opisuję sytuację takiego szwindlu dokonanego przez majora kontrwywiadu Śląskiego Okręgu Wojskowego, który miał być awansowany na chyba na podpułkownika jako generał w stanie spoczynku. Nigdy w wojsku nie byłem. I on po tym moim tekście opublikowanym w Przeglądzie Sportowym wtedy został zdegradowany przez sąd wojskowy. Więc to bardzo ciekawa pozycja. Powiem szczerze, że ja ją napisałem, to już nigdy jej nie czytałem, ale wiem, że to wzbudza emocje do dzisiaj, chociaż tyle lat minęło. I właśnie ten rozdział zaczyna się w ogóle, książka właśnie tym zatruciem srebrem, to o czym mówiłem, że szkoda, że tak to wszystko wyszło, bo moglibyśmy mieć jako Polska naprawdę duże sukcesy z tą drużyną, gdyby ktoś mądrze potrafił zorganizować dalszy ciąg tej reprezentacji. I nie byłoby, ale wtedy byśmy się tu nie spotkali pewnie, tak? Bo byłyby same sukcesy.
Myślę, że tak, bo to już było po igrzyskach.
No właśnie. Więc bardzo żałuję, ja osobiście, ale pewnie wszyscy ci, którzy kibicowali wam w tamtym czasie, że to jednak później nie zagrało. Że jednak doszło do takich konfliktów, które nie pozwoliły na współpracę organizacyjną. Bo tu w tamtych czasach, 30 lat temu z okładem, to się liczyła właśnie ta organizacja. Dzisiaj reprezentant przyjeżdża na zgrupowanie, to jego największym zmartwieniem jest, czy ma dobrze wyżelowane włosy i żółte buty. I to jest jego największy problem. W tamtych czasach niestety to było zupełnie inaczej. Ta Polska wyglądała też biednie No, myślę, że te względy przesądziły, że ta reprezentacja, tak jak Hiszpanie, no można, Hiszpanie potrafili dalej cały czas być na światowej liście na czele, tak, po tych i większość. Bo
aczkolwiek przez wiele lat nie mogli osiągnąć sukcesu przez kilkanaście, prawda, lat.
Ale słyszeliśmy nazwiska, które do dzisiaj oczywiście wszyscy pamiętamy i kojarzymy jako znakomitych piłkarzy, a dzisiaj również trenerów. No, gratuluję, że chociaż Jurek został selekcjonerem reprezentacji, to też jest duże wyróżnienie z tamtej drużyny, a łatwo nie jest zostać trenerem reprezentacji, będąc Polakiem.
Zdecydowanie.
Więc
to jest najbardziej, gratulacje. Być może najbardziej depresyjne stanowisko pracy, jakie jest oczywiście, w Polsce, jasne, więc tutaj pół żartem, pół serio. Szanowni Państwo, bardzo proszę, Basia Rozda, bardzo proszę, jest tam młody człowiek, który chce zadać pytanie. Proszę bardzo.
Dwa pytania do trenera Brzęczka. Po pierwsze, czy gdyby był pan trenerem, poprowadził pan inaczej finał z Hiszpanią? Po drugie, jak się pan grało przeciwko takiemu umysłowi jak Pep Guardiola?
Ja myślę, że patrząc na przebieg tego spotkania, nie można było nic zmieniać, tak? Pod względem taktycznym, ponieważ to spotkanie na takim poziomie, o taką stawkę, zawsze są momenty lepsze, jak również te słabsze, kiedy przeciwnik ma przewagę, dodatkowo grając na stadionie gospodarza, tak więc i patrząc na przebieg tego meczu, jeżeli tracisz bramkę w ostatnich sekundach, nie masz o sobie nic zarzucić. Oczywiście to był taki moment, gdybyśmy tą piłkę w tym momencie może wybili na rzut z autu, a nie na rzut rożny, może byłaby inna sytuacja, tak? Ale najpiękniejszą rzeczą w futbolu jest właśnie to, że Po meczu możemy sobie na ten temat dyskutować. Są emocje, to jest najpiękniejsza rzecz. Wtedy wszyscy wiedzą, co należało zrobić, bo znamy wyniki i wydarzenia, jak w życiu. I myślę, że tutaj to wszystko, co się działo, jak byliśmy do tego meczu przygotowani, jak realizowaliśmy te wszystkie jak gdyby założenia, to było wszystko na naprawdę wysokim poziomie, jeżeli chodzi o Guardiolę. Oczywiście to był genialny piłkarz. Jest dla mnie w mojej opinii no takim geniuszem trenerskim, najlepszym trenerem na świecie. Ale jako piłkarz to nie był gość, który był szybki w poruszaniu się, w jak gdyby tych jego walorów takich fizycznych, ale był genialny, jeżeli chodzi o podania. A charakterystyczną rzeczą w jego podaniach, tym bardziej, no, że akurat graliśmy bardzo, bardzo blisko siebie w tym samym rejonie boiska, to był ten moment jego podania, kiedy było ono bardzo niesygnalizowane. Te piłki pomiędzy strefami, pomiędzy liniami, zagrywane w taki sposób, żeby był bokiem ustawiony do linii podania, patrzył w tą stronę, zagrywał w tą stronę. I to było zawsze bardzo, bardzo trudne do przeczytania, do jak gdyby zablokowania tej linii podania. I te jego takie penetrujące piłki, używając tej takiej takiego słownictwa piłkarskiego, stwarzały nam bardzo dużo problemu, ponieważ te podania powodowały jedną rzecz, że mijał nasz ten pressing, tą naszą agresywną grę i potrafił od razu wyłączyć naszą linię pomocy z tych takich zachowań się taktycznych, jeżeli chodzi o grę w obronie.
Proszę bardzo.
Dzień dobry, Piotr Walewski, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Dwa pytania do trenera Jerzego Brzęczka. Pierwsze pytanie jest następujące. Grał pan pod wodzą trenera Andrzeja Strejlała i pod wodzą Janusza Wójcika. Jak pan ocenia, jaka jest pana opinia, dlaczego trenerowi Strejlałowi nie udało się? Przecież to człowiek mocno zaangażowany, no, narkoman futbolu, no, myślał o strategii i tak dalej. Co powodowało to, że trener Wójcik odniósł sukces, a Andrzejowi Strejlałowi z reprezentacją sukcesu się nie udało?
Na pewno dwóch trenerów, którym ja osobiście bardzo dużo zawdzięczam, patrząc na Igrzyska Olimpijskie i trenera selekcjonera Janusza Wójcika. Jeżeli chodzi o trenera Andrzeja Strejlała, miałem przyjemność debiutować w pierwszej reprezentacji, rozegrałem wiele spotkań. Dla mnie jest to genialny człowiek. To w jaki sposób, że na tej arenie międzynarodowej z sukcesami w tym momencie, z sukcesem w tamtym okresie czasu byłby awans na wielką imprezę. Tego nie osiągnęliśmy, ale myślę, że ta jedna kwestia, o której mówiliśmy i która tutaj się nam przytaczała w naszej dyskusji, to była organizacja. I powiem tak, trener Strejlał to jest no, niesamowita postać, niesamowicie uczciwy człowiek, który zawsze miał swoje zasady i również w obyciu nie był takim gościem, który komuś chciałby zrobić, nie wiem, gdzieś ubliżyć, zrobić jakąś tam nieprzyjemność. I to może też jak gdyby powodowała taka sytuacja, że on zawsze miał pewne zasady w postępowaniu i trener Wójcik, będąc w tej reprezentacji, ta organizacja, jaka była, no była zdecydowanie lepiej przygotowana. No, bo tutaj już wielokrotnie mówiliśmy, ja tylko podam jeden fakt, żebyśmy sobie zdali sprawę, jaka to była różnica. My byliśmy przed meczem Polska-Anglia na Stadionie Śląskim w Chorzowie, który zremisowaliśmy 1-1, bramkę dla nas zdobył Darek Adamczuk i wyrównał w 80. bodajże pierwszej minucie, już kurczę. Zapomniałem nazwiska, ale ich najlepszy strzelec. Tak, Jan Wright. I to była taka sytuacja, że my przed tym meczem, dwa dni przed tym meczem, Romek Kosecki jako kapitan tej reprezentacji, powiedzieliśmy, że nie wychodzimy na trening, no bo po prostu rozchodziło się z jednej strony o pewne kwestie finansowe, ale również o sprzęt. Paradoks polegał na tym, że później okazało się, dzień przed meczem dostarczono nam sprzęt firmy Adidas, Wychodząc na boisko, mieliśmy orzełka na piersi i gdzieś ktoś zauważył, że gdzieś ten orzełek jest dziwnie wybrzuszony. Jak się później okazało, jak zdarliśmy tego orzełka, to pod tym orzełkiem był symbol HSV Hamburg. Tak więc to pokazało, że nagle sprowadzano do reprezentacji Polski na mecz eliminacyjny z Anglią koszulki i sprzęt od drużyny z Bundesligi, no bo wtedy Janek Furtok odchodził z GKS-u Katowice do HSV Hamburg. Wtedy prezesem był pan świętej pamięci Marian Dziurowicz i tak to było zorganizowane. Tak więc to były te podstawowe i z tego tytułu ja wiem, jak trener Slejał, jaką ma wiedzę, jaką ma pamięć, jaki to jest piłkarski fanatyk w tym pozytywnym słowa znaczeniu.
Drugie pytanie jeszcze, panie trenerze, czy w przyszłym roku odbywają się stulecie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu i stulecie startu Polaków na Igrzyskach Olimpijskich, pierwszy start 1924. Czy dysponuje pan jeszcze swoim medalem olimpijskim, dlatego że muzeum szykuje taką wystawę, my mamy tą galerię medali olimpijskich, brakuje nam 10 sztuk do tego, żeby uzupełnić się do 100. Czy byłaby możliwość, żeby pan oddał w depozyt na czas tego, żebyśmy mieli 100 na 100 medali?
Nie ma problemu, na pewno bardzo chętnie. Jak w depozyt, to tak.
Będziemy dzwonić.
Chociaż tak. Powiem szczerze, że jadąc dzisiaj z pociągiem, zastanawiałem się nad tym i miałem ten medal wziąć na dzisiejsze spotkanie, tak? Ale jak widać, może się przydać na pewno nie ma
super
problemu.
Będziemy dzwonić. Dziękuję bardzo.
No to ja mogę zdradzić już, myślę, że tutaj kulisy naszych rozmów, czyli Instytut Pamięci Narodowej i Muzeum Sportu, że w przyszłym roku dzięki zgodzie prezesa IPN-u, dzięki zgodzie dyrektora Biura Badań Historycznych IPN, a także dzięki zgodzie dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa na temat stulecia historii polskiego sportu, przede wszystkim w XX wieku. Ja myślę, że to będzie, za niedługo ogłosimy dokładny termin, datę i zapraszam również do wzięcia udziału i pana trenera Jerzego Brzęczka i pana dyrektora Jagodzińskiego, bo to nie tylko będzie konferencja naukowa, ale również będzie to przeplatana, panele będą dotyczyły również, w panelach będą występować świadkowie historii. To tak na marginesie. Jeszcze proszę bardzo, pani.
To tak, a propos świadków historii, to taki wątek przez sekundę, taka kometa się pojawiła u państwa, jak ten mecz w 86 ze Związkiem Radzieckim. No więc te mecze krążą jako legendy, oczywiście w różnych wersjach w internecie, cenzurowane, niecenzurowane. Istnieją też komentarze wspaniałe różnych osób, również w archiwach internetu można znaleźć takie komentarze jak autorskie, odautorskie, jak na przykład Jacka Kaczmarskiego, czy innych osób, które naprawdę, że tak powiem, były mocno za oczywiście wygraniem tej strony medalu, która później się, prawda, zaraz niedługo okazała, że będzie. Więc chciałam się spytać, jakie wrażenia tak od wewnątrz, jeśli chodzi o to, jak to w ogóle mogło przebiegać, jaka skala, że tak powiem, szaleństwa, pewnej amby pod względem tego typu meczy i jak to przebiegało, jakżeście to przeżywali?
Ja myślę, nie wiem, czy akurat mówimy o tym samym wydarzeniu, ponieważ...
No nie jestem pewna, ale, ten 86 w każdym razie też mnie bardzo interesuje.
To rozchodzi o zupełnie inne spotkanie. Ja myślę, że pani myśli o meczu na Mistrzostwach Świata w 82 roku, kiedy byliśmy w grupie z Belgią i ze Związkiem Radzieckim i po meczu z Belgami, który wygraliśmy 3-0. Tym drugim meczem w tej następnej fazie był właśnie pojedynek ze Związkiem Radzieckim. Zremisowaliśmy 0-0 i my awansowaliśmy do półfinału. Tak więc ja pamiętam tylko z telewizji, ja miałem wtedy 11 lat, ale to był turniej mundial, po którym zacząłem trenować już tak w Rakowie Częstowa. Tak więc tutaj są troszeczkę inne jak gdyby osoby brały w tym udział, ale myślę, że zawsze mecze ze Związkiem Radzieckim w, t- wtedy, później z Rosją, to zawsze dodatkowe emocje z różnych względów i oczywiście to, co się obecnie dzieje, to ma dodatkowy aspekt, ale niestety w tamtym meczu, o którym pani mówi i myśli, myślę, to troszeczkę starsze pokolenie.
Panie trenerze, a osobiste pytanie, po którym, czy był taki mecz, nie wiem, reprezentacji czy nie reprezentacji, po którym stwierdził pan tak, ja chcę być zawodowym piłkarzem i reprezentować Polskę?
Oczywiście to było zawsze marzenie od samego początku mojego dzieciństwa, ale na pewno jestem urodzony w 71 roku, tak więc pierwsze parę takich migawek z wielkiej imprezy to są Mistrzostwa Świata w Argentynie. Te mecze, które były rozgrywane, jeżeli chodzi o nasz czas, nad ranem, trzecia, czwarta, jako mały chłopiec, no wtedy akurat mieliśmy to szczęście, że mieliśmy taki mały telewizorek z obrazem czarno-białym i pamiętam niektóre takie pierwsze wydarzenia i oczywiście ten Mistrzostwa Świata w 82 roku to był taki dodatkowy już bodziec, ponieważ wychowywałem się na tej reprezentacji, na medalu Mistrzostw Świata w Hiszpanii w 82, jak również na erze Widzewa w Łódź w europejskich pucharach. Tak więc to był ten okres, kiedy Widzew grał fenomenalnie w europejskich pucharach, pokonywał Juventus, eliminował City, United.
Z Liverpoolem, tak.
Tak więc śmiałem się, bo jak zostałem selekcjonerem i wtedy gwiazdą tej drużyny był Zbigniew Boniek i pamiętam, jak wysyłałem do niego list z prośbą o autograf i do dzisiejszego dnia się nie doczekałem, ale
był na umowie za
to. Był na umowie, tak. Tak więc to były te wspomnienia i jak gdyby z mojej perspektywy, patrząc na to, że 10 lat później są Igrzyska Olimpijskie i zdobyliśmy na tych samych stadionach, na tej samej ziemi srebrny medal.
Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? Jeżeli nie ma pytań, to ja myślę, że nie trzeba tutaj pana trenera Brzęczka prosić o autografy w tym sensie, że nie, jak Państwo podejdą, to pewnie pan trener podpisze i nie trzeba będzie tych kilkunastu lat czekać. O historii srebra zdobytego przez polskich piłkarzy w Barcelonie w 1992 roku opowiadali kapitan tamtego zespołu, pan Jerzy Brzęczek.
Dziękuję bardzo.
I pan dyrektor Tomasz Jagodziński.
Dziękuję bardzo. Zapraszam do Muzeum Niepodległości. 13 lat współpracowałem z kolegami w Muzeum Sportu, będąc dyrektorem tej instytucji, a teraz przeniosłem się do jeszcze innej muzealnej instytucji, Muzeum Niepodległości. Serdecznie Państwa zapraszam, warto przyjść.
My również zapraszamy do każdej instytucji, która wspiera polską kulturę. Ja na sam koniec, Szanowni Państwo, ponieważ tak powiedziałem na samym początku, to jest ostatnie spotkanie z cyklu Tytani Sportu w tym sezonie, więc ja bardzo dziękuję moim wszystkim gościom, nie tylko dzisiejszym, ale tym, którzy przychodzili i odwiedzali, byli moimi gośćmi w ramach tego cyklu. Dziękuję pracownikom Przystanku Historia, panu naczelnikowi Tomaszowi Morawskiemu, pani Adriannie Krzywik, pani Marcie Tatarczuk. Bez waszej pomocy trudno byłoby ten cykl zorganizować. Ponadto muszę i chcę przywołać pamięć pani Aleksandry Wierzchowskiej, no już niestety nieżyjącej naszej koleżanki, byłej pracownicy IPN, która de facto wymyśliła ten cykl. Wszystkim wam, państwu bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia być może w październiku i tutaj od siebie życzę udanych i spokojnych wakacji. Bardzo dziękuję.